Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Rozpoczynamy dzisiejsze wieczorne nasze spotkanie. Rozmowy niedokończone. Temat rozmów, aktualna sytuacja w żegludze międzynarodowej. W studiu telewizji Trwam witam bardzo serdecznie naszego gościa, pana Pawła Brzezickiego, zarządcę komisarycznego Polskiej Żeglugi Morskiej, wiceprzewodniczącego Konwentu Morskiego. Witam serdecznie i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Byłego wiceministra gospodarki morskiej żeglugi śródlądowej, także prezesa Polskiej Żeglugi Morskiej i byłego prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu, a zatem kompetencje i zakres także posługi w tych dziedzinach gospodarczych, o których mówić będziemy, bardzo duże. Proszę pana, dzisiaj stąd spóźnienie, rozwój przemysłu stoczniowego w Polsce, w Szczecinie konferencja, bardzo ważna konferencja. Przez wiele lat rząd Zjednoczonej Prawicy stara się uczynić bardzo wiele, aby uratować polski przemysł stoczniowy. W tym obszarze funkcjonowania polskiego przemysłu stoczniowego mamy ogromne zaniedbania i wiele lat odwracania się także państwa polskiego plecami do morza.
Proszę ojca, może ja przypomnę taką historię, bo dzisiejsza konferencja była pewnym podsumowaniem prac rządu Prawa i Sprawiedliwości, prac rządu Zjednoczonej Prawicy nad restytucją przemysłu stoczniowego w Szczecinie. Z tego względu, że tak naprawdę w ciągu rządów Platformy i PSL to Szczecin został najbardziej poszkodowany jako miejsce produkcji statków. Przez lat 8, czy nawet ponad 8, stocznia w Szczecinie była de facto demontowana, ponieważ była ona zamknięta, uległa jako byt formalno-prawny likwidacji i była kolejno rozbierana, czyli wszystkie elementy, które się z tej stoczni dało wywieźć, sprzedać, zdemontować, to zostało zrobione. My sobie postawiliśmy ambitny cel, bardzo ambitny cel, przywrócenia produkcji statków, dużych pełnomorskich statków na pochylniach w Stoczni Szczecin, w Stoczni Szczecińskiej. Postawiliśmy stępkę, bodajże to było dwa lata temu, prawie dwa lata temu, czyli ten początek budowy statku, czyli to jest kawałek stali, który na później do niego się dobudowywuje statek. I rozpoczęliśmy pracę, no nie mówię, że to rząd, tak, ale Stocznia Gryfia, Stocznia Szczecińska, tak, Polska Żegluga Bałtycka rozpoczęły prace projektowe. Proszę zauważyć, że w momencie, kiedy zamykano Stocznię Szczecin, Stocznię Szczecińską, stocznia miała wielkie biuro projektowe, kilkuset projektantów, tak? Wyspecjalizowanych i pracujących, powiedzmy, od pokoleń już w tym biurze projektowo-konstrukcyjnym. My zaczęliśmy zbierać tych ludzi, którzy są rozproszeni, tak, w różnych miejscach i w Trójmieście, i w Szczecinie, ale nie tylko, również w Warszawie. Zaczęliśmy ich zbierać i kompletować, też nie rząd, ale powiedzmy wyznaczone, czy biura projektowe, z którymi zawarto umowę, kompletować zespół fachowców zdolnych do zaprojektowania statku, promu konkretnie, który można zbudować w Szczecinie. To znaczy powstał projekt koncepcyjny, następnie powstał projekt techniczny, tak? I de facto ten projekt techniczny jest już zakończony i przechodzimy do fazy projektu roboczego, czyli tak to się mówi, rysunków warsztatowych, prawda? Czyli te rysunki warsztatowe, które na poszczególnych działach stoczni, poszczególnych warsztatach muszą być rozdane pracownikom, żeby wiedzieli, co wykonywać, i później się to wszystko na tej pochylni ma złożyć w statek. I cały czas dostajemy takiego, że jesteśmy kopani. Nie, to się nie uda, nie, to nie można, nie, bo to jest za drogie, nie, bo tamto jest za tanie, nie, bo tamtego nie ma, nie, bo zniknęli kooperanci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie, nieprawda. Tylko że jest takie powiedzenie, bynajmniej nie jest ono powiedzeniem katolickim, tak, czy chrześcijańskim, a jest to powiedzenie biznesowe amerykańskie. Brak wiary jest gorszy od porażki. Media mainstreamu I politycy minionej epoki, nie rządu, mam nadzieję, który już nie wróci, powodują tego typu sytuacje wśród partnerów biznesowych, że nie. Nie, bo się nie uda. Nie, bo nie można. Dlaczego brak wiary jest gorszy? Otóż jeżeli jest porażka, z porażki wyciąga się konsekwencje. Prawda? I pracuje się nad nimi po to, żeby już drugi raz nie popełnić tych samych błędów. Natomiast brak wiary zamyka sprawę już w momencie narodzenia się jakiejś koncepcji czy idei. Dzisiaj minister Gróbarczyk i panowie z resortu gospodarki morskiej tłumaczyli do szerokiego grona, tak, i również dziennikarzy mainstreamu, na jakim etapie jesteśmy. Proszę zauważyć, że statek morski to jest pojazd, tak, który podlega szeregu prawidłom, konwencjom międzynarodowym, prawom, zasadom technicznym itd., itd. One się z czasem zmieniają. Tak? W momencie, gdybyśmy nie postawili tej stępki, tak, to już byśmy byli w ogóle jeszcze 2 lata dalej opóźnieni, z tego względu, że stawiając stępkę w roku 2017, tak, zablokowaliśmy budowę tego statku według systemu konwencji i przepisów technicznych, które obowiązywały tego dnia. Prawda? Gdybyśmy tego nie zrobili, to prawdopodobnie projektami technicznymi nie dogonilibyśmy nigdy takiej chwili, w której moglibyśmy zacząć budowę statku. I całe to narzekanie, że jest stępka, oto jest stępka, tak, a następce tam...
Stępka zardzewiała, tak, widmo, nigdy nie powstanie.
Nie. Powstanie. I są zablokowane konwencje, stan prawny świata morskiego na dzień, w którym była stawiana stępka, taki będzie budowany prom. Gdybyśmy mnie nie postawili, a konwencje się zmieniają. Już kilka konwencji międzynarodowej IMO, International Maritime Organization, dotyczących chociażby zanieczyszczenia środowiska, wód, balastu i tak dalej, już weszło, tak? Czyli znowu byśmy nie mogli tego zrobić. I stawiamy to w miejscu, które jest zrujnowane, z którego wywieziono wszystko, co się tylko dało wywieźć, tak jak mówiłem na początku, tak? Całe taśmy produkcyjne zostały wycięte. Ja chciałem przypomnieć, bo kiedyś już o tym mówiłem, do wysokości 2,5 metra ścian wycięto wszystkie kable. Dlaczego 2,5 metra? No bo powyżej 2,5 metra trzeba mieć pozwolenie na pracę na wysokości, tak? W związku z tym wyrżnięto wszystko. W stoczni, w ogromnych halach, które były malarniami, tak, i tak dalej, były siatki miedziane, tak? Ze względu na elektrostatyczność i pył farby. To wszystko zostało wycięte. My to wszystko powoli odtwarzamy. Znaczy nie powoli, my to odtwarzamy bardzo szybko. Ale ten czas niestety, no wydaje się, zbliżający się okres wyborczy jest za wolny. Nie daj Boże, gdyby się tak stało, że Zjednoczona Prawica przegra wybory, tak? Następnego dnia nawet ta stępka pójdzie na złom.
Dzisiejsza deklaracja dotycząca współpracy polskiej żeglugi morskiej, panie prezesie, a stoczni Gryfia. Co oznacza ta deklaracja współpracy?
My jesteśmy już po podpisaniu porozumienia z właścicielem stoczni Gryfia, czyli Funduszem Rozwoju Spółek. To jest spółka umiejscowiona w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. I proszę zauważyć, że dopiero po 3 latach, prawda, 3,5 roku rządów Prawa i Sprawiedliwości udało się ze względu na różnego rodzaju stwarzane nam przeszkody i obstrukcje przenieść stocznię z podzarządu Ministerstwa Obrony Narodowej. W ogóle jak ona się tam znalazła? Zresztą Ministerstwo Obrony Narodowej cały czas, znaczy ja wiem jak się tam znalazła, cały czas podkreślało, że nie jest, budownictwo statków nie jest priorytetem tego ministerstwa, no bo nie jest, tak? Pan minister Gróbarczyk rozpoczął kilkuletnie starania zakończone sukcesem, w którym FRS, czyli właściciel stoczni, między innymi Stoczni Gryfia, ale też Stoczni Szczecińskiej, znalazł się pod, jak to nazywamy, zintegrowanym zarządem właścicielskim. W jednym ministerstwie branżowym, gdzie są fachowcy, mało tego, że są fachowcy, to są to ludzie rozliczani od sukcesu tych przemysłów, tak? A Ministerstwo Obrony Narodowej no nie jest rozliczane od sukcesu przemysłu stoczniowego. I w tym momencie niestety Stocznia Gryfia gdzieś tam cały czas na tym rynku nam zjeżdżała. Nastąpiła taka, jest taka koncepcja, która jest w tej chwili realizowana, która pozwoli PŻM-owi nawiązać bardzo ścisłą współpracę partnerską z tą stocznią. Ja mogę powiedzieć tak, że jest to zarówno w interesie i PŻM-u, i w interesie Stoczni Gryfia. W gospodarce, jak we wszystkim, przychodzi pewien moment, w którym należy zachować się tak, a nie inaczej, żeby nie stracić. Otóż jeżeli chodzi o firmę przewozową morską, jaką jest PŻM, i zmieniający się świat zewnętrzny, a w szczególności nakazy i zakazy administracyjne, bo one też w naszym świecie morza istnieją, jesteśmy zmuszeni w bardzo krótkim czasie zainstalować takie oczyszczacze spalin, tak? Statek morski pali bardzo dużo paliwa i no powiedzmy 20, 30, 40 ton diesla dziennie, czy ciężkiego paliwa, to zanieczyszcza środowisko, można się z tym zgodzić. I te spaliny muszą być oczyszczane. To są kilka milionów dolarów per statek. Do tego są zmuszeni wszyscy inni armatorzy, czyli kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy statków operujących na świecie. I ja bym się nie chciał znaleźć w sytuacji, jako zarządzający PŻM-em, że ja będę musiał postawić statki i czekać w kolejce do stoczni. Ja uważam i myślę, że czas to pokaże, że PŻM zrobił bardzo dobry interes. Bardzo dobry interes. Mało tego, jeżeli będę, a to się stanie, jeżeli będę miał wpływ na Stocznię Gryfia, a Stocznia Gryfia też będzie miała na mnie, to wówczas będziemy mogli wspólnie ustalać kolejkę. Tak? Z drugiej strony Stocznia Gryfia od nas otrzymuje cały system marketingu międzynarodowy, czyli nasze spółki, które znajdują się na całym świecie, będą pełnić rolę akwizycyjną, czyli zdobywać klientów dla tej stoczni, plus cały nasz dział zakupów, systemy IT, czyli te wszystkie systemy, które chodzą na komputerach, tak, i finansowy, kadrowy, tak. To wszystko PŻT może Stoczni Gryfia dać. Bo Stocznia Gryfia jest dobrą stocznią, tylko trochę tam zabrakło zarządzania. Czyli to, co się nazywa tak modnie synergią, tu będzie miało bardzo pełny wyraz w przemyśle morskim.
Jak wygląda sytuacja polskiej żeglugi morskiej? Porozmawiajmy o tym przedsiębiorstwie, które jest bardzo bliskie także słuchaczom Radia Maria, telewizji TVN. Pamiętamy różnego rodzaju batalie, które miały doprowadzić do położenia tego przedsiębiorstwa, kolokwialnie mówiąc, na łopatki. Jeszcze całkiem niedawno kondycja tej firmy nie była także najlepsza.
No takie, przepraszam, takie pytanie, jak wygląda sytuacja? No, duży agregat, tak, jest zawarty w tym pytaniu i wiele wątków. PŻM przez ostatnie 2 lata zaczął się rozwijać ponownie, tak. Jak ja przyszedłem do PŻM-u w 2017 roku, bo teraz właśnie mijam 2 lata, gdzie pracuję ponownie dla firmy po iluś tam latach przerwy, udało mi się zatrzymać spadek tonażu, to znaczy wyprzedaż statków. W momencie przyjścia do firmy zastałem tyle statków w firmie, dokładnie taką liczbę, jaka była w niej w roku 59. Czyli przez 8 lat zabawy w gospodarkę, w politykę, w nie wiem w co, nazwijmy to biznes, tak, który był prowadzony tak, jak był prowadzony, PŻM cofnął się o lata 60., 70., 80., 90., 2000., 50 lat do tyłu. 50 lat do tyłu. Jeżeli chodzi o wymiar wielkości firmy i znaczenia na rynku międzynarodowym. Na szczęście w 59 też PŻT był duży, więc no, to może taki trochę czarny dowcip. Natomiast wprowadziłem do firmy już 7 nowych statków, na których pracują nasi pracownicy, nasi marynarze, tak? I za zeszły rok, za rok 2017 mamy zysk w wysokości 114 milionów złotych, a za rok 2018, który co dopiero minął, szacunek zysku jest w granicach 140-150 milionów złotych, co przy bardzo słabym rynku, bo cały czas mamy kryzys w żegludze, który się pogłębił w styczniu i w lutym tego roku, jest dobrym wynikiem. Staliśmy się takim, jakby to powiedzieć, już chyba ulubieńcem instytucji finansowych i partnerów handlowych ze względu na sposób, w jaki pracujemy nad kryzysem. Proszę zauważyć, że w kryzysie wszyscy mają źle, ale jednak są faworyci, którzy są bardziej wynagradzani i dobrymi ładunkami, i dobrymi przewozami, i dobrymi menadżerami, i dobrym finansowaniem. I Polska Żegluga Morska do nich należy. Pierwsze 2 miesiące tego roku, a w zasadzie no, półtora, tak, to są bardzo złe miesiące dla żeglugi. To są bardzo złe. Żegluga przewozi towary w układzie międzynarodowym. Proszę zauważyć, że na nas mają bardzo ogromny wpływ wszystkie wydarzenia polityczne, które blokują handel. Europa w zasadzie płonie w tej chwili. Francja to są żółte kamizelki. Francja nie wyeksportowała w ogóle zboża w zeszłym roku. Z tego względu, a to był kraj, który eksportuje dużo zboża, czyli ileś ładunków utraciliśmy między innymi my, tak, ze względu na upały, które były zresztą. W tej chwili nie robi też nic, ponieważ stara się zapanować nad kryzysem społecznym. Anglia, Brexit, niepewność, tak, jaki będzie podatek, jakie będzie cło, czy będzie, czy nie będzie, czy będzie, też nie dzieje się nic, tak. Morze Czarne, Morze Azowskie, taranowanie statków jednego sąsiada przez drugiego sąsiada, de facto akwen, który staje się zamknięty, z wyjątkiem Odessy i Liczewska, gdzie jest eksport duży, duży zboża, ale też tam jest niebezpiecznie, tak? Może taki państwo, które nie jest morskie, ale ma wpływ, leży centralnie w Bałkanach, Albania, tak? Ma to wpływ na transport lądowy, przecież te samochody czy pociągi nie przyjadą do portu, tak? Wenezuela. My mamy całą grupę kilkunastu statków, które woziły przez lata do Wenezueli zboże, tak? Wenezuela dużo importowała zboża. W tej chwili zero tego handlu. Czyli mamy bardzo konfliktową, czy zapowiadającą konflikt, nie chcę tutaj być złym prorokiem, sytuację międzynarodową, która przeszkadza w żegludze, przeszkadza w wolnym handlu. Proszę zauważyć to wojnę handlową między USA a Chinami. Są towary na produkty chińskie, tak, których coraz mniej trafia do Europy, w związku z tym w Chinach czy do Stanów, w których w Chinach maleje popyt na surowce do wytwarzania tych dóbr, czyli gospodarka chińska siada. To samo dotyczy Europy, bo cła amerykańskie zostały też wniesione na towary, które Europa eksportuje do USA. Chociażby stal na Wielkie Jeziora Amerykańskie, którą wozimy, tak? Jest w tej chwili cło. W związku z czym ten kryzys, który przewala się przez glob, tak? Ma wpływ na nasze statki. Sytuacja w firmach żeglugowych jest taka, jaka jest sytuacja na świecie. Im więcej wolnego handlu, im więcej otwartych barier, granic, tym lepiej. Jeżeli to zaczyna być zamykane, to wówczas firmy żeglugowe zaczynają mieć kłopoty. Kto wtedy wygrywa? No wygrywa ten, który przede wszystkim ma bardzo dużo statków. My ich mamy może nie bardzo dużo, ale między dużo a bardzo dużo, bo jest ich 61, czyli możemy być wszędzie tam, gdzie nas mogą nasi klienci potrzebować. których statki są wysokiej jakości, a nasze statki są bardzo wysokiej jakości. To jest top absolutnie światowy. I ten, kto ma niskie koszty eksploatacji tych statków. I te nasze koszta też spadają. Może nie są jeszcze jak w firmach chińskich czy dalekowschodnich, ale są kosztami, na których jeszcze się daje zarabiać. To znaczy wpływ jest większy niż koszt. Czyli sytuacja jest stabilna, ale uzależniona od rozwoju sytuacji na świecie.
Wspomniał Pan o jeziorach amerykańskich. Polska Żegluga Morska przygotowała także materiał filmowy. Myślę, że chcielibyśmy zapoznać także widzów telewizji Trwam z tym rodzajem transportu morskiego tam, na jeziorach amerykańskich. Poproszę o materiał filmowy, po którym powrócimy do naszej rozmowy.
decade has seen the Polsteam brand grow significantly in the Great Lakes region. Milwaukee specifically has seen more port calls by Polsteam vessels such as the Mamre, the Midwe, the Luby, and has become a recognizable site at the Port of Milwaukee. And we look forward to continuing the successful growth of our relationship with Polsteam here at Port Milwaukee in coming decades.
To jeziora amerykańskie, panie ministrze, bardzo specyficzny kierunek transportowy i także odpowiednie wymagania, między innymi specjalne statki przystosowane także do przechodzenia przez śluzy.
Tak, na filmie widzieliśmy taką operację wyładunku stali z Holandii, stali w belach walcowanej stali w porcie Milwaukee i też w tym samym porcie załadunek kukurydzy. Ta kukurydza następnie popłynęła na statku Gardno, to był na statek Gardno, do północnej Afryki. Ja muszę powiedzieć, się pochwalić trochę w imieniu firmy. My przewozimy do 300 tysięcy ton tej stali rocznie do fabryk samochodów w Detroit, głównie w Detroit. Czyli jeżeli byśmy, duży amerykański samochód, prawda, waży 2 tony, tak, no to od nas zależy, prawda, 150 tysięcy samochodów, tak. Nie jesteśmy jedyni, jest 3 takich przewoźników, jeszcze 2 takich jak my, więc no załatwiamy jak gdyby we troje, tak to nazwijmy, całą produkcję samochodów w północnej części USA. Czyli jesteśmy w kimś bardzo ważnym, prawda? Można powiedzieć w cyklu logistyki, produkcji, przewozu dla tego przemysłu, bo jest to bardzo duży przemysł. Jest to bardzo duży przemysł.
Kolejny temat bardzo ważny w tym obszarze tematycznym, w którym się poruszamy, to jest polska bandera. Zagadnienie, które rzeczywiście przez wiele lat budzi także różnego rodzaju opinie, w niektórych środowiskach także i kontrowersje, i stawiane, i powracające pytanie, dlaczego polskie statki nie pływają pod polską biało-czerwoną banderą.
Tak, to prawda, że nie pływają, natomiast nie można tego powiedzieć o wszystkich statkach. Nie pływają statki, które uprawiają handel międzynarodowy, a w szczególności te statki, które uprawiają handel między obcymi portami, tak? Czy transport między obcymi portami. Ja muszę powiedzieć tak, ta cała sytuacja z banderą inną niż własność statku, bo własność statku jest nadal polska, rozpoczęły USA w latach 40. Otóż w celu uniknięcia ataków niemieckich na statki handlowe amerykańskie, na statkach tych zawieszono banderę Panama. Tak? Panama, państwa Panama. I jakoś to tak się zaczęło rozwijać. Ten rejestr w Panamie, czy warunki prawne w Panamie okazały się korzystniejsze niż w Stanach Zjednoczonych. W związku z czym armatorzy amerykańscy zaczęli statki rejestrować pod tamtą banderą. Następnym jakby przyspieszeniem tej sytuacji był wypadek morski dużego tankowca Moco Cadiz, który nagle okazało się, że armator nie jest w stanie wypłacić się za szkody spowodowane przez ropę, z tego względu, że wierzyciele sięgnęli po majątek cały armatora, tak? I prawie, że już państwa, tak, w którym był zarejestrowany statek. Więc my, czyli armatorzy, zaczęliśmy w celu uniknięcia tego ryzyka tworzyć przedsiębiorstwa, spółki, w którym każdy statek jest własnością oddzielnej spółki i pływa pod banderą, który jest nam najtaniej i najkorzystniej uprawiać żeglugę. I to wywołuje duże emocje, natomiast ja może dam taki przykład, który w ogóle emocji nie wywołuje, a jest czymś takim samym. Czy jeżeli przedsiębiorstwo transportowe posiadające ileś sztuk ciężarówek, tak, traków, eksploatuje te ciężarówki, gdzie są czeskie tablice rejestracyjne, to jest źle? To jest dobrze, z tego względu, że prawdopodobnie opłata rejestracyjna w Czechach jest niższa niż w Polsce. W związku z tym zysk, który na końcu jest w Polsce, jest wyższy. Tak? My robimy dokładnie to samo. I ja oczywiście rozumiem te wszystkie sentymenty, natomiast nas, czy w PŻTM-ie, czy w PLO, czy w PŻB i tak dalej, nie można nazwać, nie wiem, niepatriotami, ponieważ nasza działalność jest tu w Polsce i my pracujemy de facto dla Polski. Proszę zauważyć, że coś takiego jak Polska Żegluga Morska, która ma 60 statków, my przewozimy w roku w relacjach oceanicznych około 15-16 milionów ton ładunków. Tak? Mało tego, posiadając miejsce zarządu i miejsce, w którym decydujemy o inwestycjach, o zakupach, o przewozach i tak dalej, to miejsce jest w Szczecinie. My stajemy się tarczą dla całej polskiej gospodarki, ponieważ ceny naszego przewozu stają się referencją, czy stają się wyznacznikiem cen, które muszą stosować inni armatorzy. Państwa, które nie posiadają floty, a są nad morzem, a są takie państwa, są zmuszone do korzystania z, na przykład z nas, a my wtedy podnosimy te ceny tak bardzo, jak tylko możemy. W związku z czym import do takiego państwa natychmiast drożeje, a eksport natychmiast tanieje o koszt wysoki poniesionego transportu. I de facto dzisiaj liczy się miejsce sprawowania władzy nad statkami, a nie to, jaka jest bandera na statku. Bo proszę zauważyć też, że bardzo często mylimy banderę, no bandera, czyli chorągiew, flaga tak powiewająca na rufie. Otóż jest dużo statków, które mają banderę hiszpańską, ale to są statki, które są zarejestrowane na Wyspach Kanaryjskich, które nie są w europejskim obszarze gospodarczym, tak? Czyli nie podlegają pod decyzję chociażby Komisji Europejskiej. Francja, tak samo, tak? Też statki Martinika czy innego rodzaju wynalazki, tak? Portugalia, Madeira, tak? No i de facto dla takiego, nazwijmy to przechodnia, czy kogoś, kto pójdzie do portu i zobaczy, no bandera, no hiszpańska, Hiszpanie mają, a my nie mamy. No nie mamy kolonii, byłych kolonii na przykład, których moglibyśmy mieć to przedłużenie Polski, tak? A mimo to nie podlegać pod niekorzystne i sztywne przepisy Unii Europejskiej. Bo dopóki nie wyszliśmy do Unii, my mieliśmy polską banderę. Polska bandera zaczęła znikać wraz z narzucaniem nam praw i rozwiązań administracyjnych przez Unię Europejską.
Polska żegluga morska to także promy i warto także o tego rodzaju transportu trochę, proszę pana, powiedzieć. Kierunek głównie Skandynawii.
No to muszę taki zrobić trochę mały wykład, tak? Są podstawowe trzy rodzaje żeglugi. Żegluga najprostsza, to którą ojciec wspomniał, to jest żegluga promowa, najprostsza z nawigacyjnego punktu widzenia. Z tego względu, że prom jest jak gdyby pływającym mostem. On się zawsze porusza między portem A i portem B. Między portem B i portem A. Prawda? I tam są przewożone ładunki, które same wjeżdżają na ten prom, tak? Czyli coś, co jest na kołach. Autobusy, ciężarówki, oczywiście z ładunkiem i tak dalej. To jest prom, to jest most, tak? Takich mostów, pływających mostów, czyli promów, PŻTM posiada 4 i eksploatuje je pod marką Unity Line i również pod tą marką eksploatuje 4 promy nie będące naszą własnością, a będące własnością firmy Euroafrika Shipping Lines, też ze Szczecina, tak? Czyli 8 promów na 2 połączeniach. Połączenie ze Świnoujścia do Isztat i połączenie ze Świnoujścia do Trelleborga. Oprócz tego jeszcze jest taki armator jak Polska Żegluga Bałtycka, która następnymi 4 promami uzupełnia też te połączenia. Czyli to połączenie Polska-Skandynawia jest bardzo aktywne, bo de facto co godzinę mamy odejście promu ze Świnoujścia i te promy pływają pełne. To znaczy, że prawdopodobnie, może nie prawdopodobnie, na pewno trzeba jeszcze więcej tych promów.
Niedawno sytuacja dotycząca także takiej nieczystej konkurencji, między innymi TT Line, które próbowało bardzo mocno wejść także i przejąć niektóre połączenia promowe.
TT Line weszło. Proszę zauważyć, że my jako PŻTM i nasza siostrzana firma z Kołobrzegu PŻB zainwestowaliśmy w promy w przeciągu iluś tam lat, ale nadal jest to wartość, która istnieje, około $500 milionów, $500 milionów, tak? I stworzyliśmy tą linię, wypracowaliśmy ją, to znaczy jeździliśmy po firmach kurierskich, po firmach trackingowych, że przez ileś lat, oto jest połączenie ze Świnoujścia, oto jest ta, to połączenie ma już 52 lata, tak? To jest połączenie od 52 lat. I my pływamy codziennie, od A do B, czyli ze Świnoujścia do Isztat lub do Trelleborga o określonej godzinie. Czyli jest to regularna linia. I co się dzieje, kiedy pojawia się ktoś obcy? No ten ktoś obcy nie wchodzi nam na codzienne połączenia, czyli nie oferuje całego swojego majątku zawartego w statku na to linię. Otóż on przypływa wtedy, kiedy zauważa, że jest duża ilość ładunku i przed naszego nosa go zamiata, czyli zarabia. To jest nie fair, to jest oczywiście praktyka handlowa, która jest stosowana. Podam taki przykład z lądu. Na takiej samej zasadzie zaczęły upadać państwowe przedsiębiorstwa komunikacyjne PKS. Tak? Otóż co się działo? PKS podjeżdżał, gdzie był przystanek PKS-u, a 10 minut wcześniej jakaś furgonetka zabrała pasażerów i odjechała w Świnodal. I ten PKS już nie miał komu sprzedać tych biletów i tak dalej. A proszę zauważyć, ile majątku kosztuje taki autobus, czy linia autobusowa, tak? I nagle tak zwani dzicy operatorzy, tak, to, bo tak chyba to należy nazwać, zaczęli podjeżdżać pod przystanki, zabierając pasażerów. To samo dzieje się w Świnoujściu. Dlatego jest niezwykle ważne wypracowanie i pracujemy nad nim z polskimi portami, żeby możliwość zawijania do polskich portów, tak, w tej relacji opłacalnej była wykładnią zaangażowanego majątku w rozwój tej linii. No o TT Line tego no, nie można powiedzieć, tak, z tego względu, że on sobie pływa Travemünde Trelleborg, czyli Niemcy, Szwecja, tak? I w momencie, jak tam w Trelleborgu jest jakiś dzień wolny, czy coś, on sobie przypływa do Świnoujścia, zabiera nasz ładunek, w Travemünde jest, gdzie zabiera nasz ładunek i wiezie go do Trelleborga. Czyli to jest takie trochę, no nie będę tego nazywać, bo są również opowieści o piratach, o korsarzach, no, ale to nie ma oczywiście, to nic takiego nie powiedziałem.
Aktualna sytuacja w żegludze międzynarodowej to temat rozmów niedokończonych. Chciałbym także widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja zaprosić do współtworzenia tego spotkania. Państwu przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400 i dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Warto myślę także powiedzieć o planach dotyczących rozwoju polskiej żeglugi morskiej. Czy statki są budowane? Na jakim etapie to wygląda? Bo jeszcze nie tak dawno temu pamiętam o różnego rodzaju sytuacjach i scenariuszach, które mówiły o uwięzionych statkach w stoczniach, bo one nie zostały z pewnych racji, no na pewno finansowych, odebrane. Jak ta sytuacja w tym obszarze wygląda?
Więc jeżeli chodzi o tak zwane porzucenia statków, one się zdarzyły w 2016 roku. PŻTM, mimo poniesienia wielomilionowych nakładów na budowy, postanowił zapomnieć o tym, że wydał te pieniądze i nie odbierać tych statków. Zostawić i statek, i zaliczkę, bo to nie były pełne pieniądze, ale nie była to pełna cena statku, ale 20-30%. I de facto statki już z naszym logo, PŻTM, z nazwami i tak dalej, stały się własnością stoczni. Bo my żeśmy nie wykonali naszych zobowiązań, tak? Otóż te 7 statków, które odebraliśmy przez ostatnie 2 lata, to są statki, które ponownie odkupiliśmy od tych stoczni. Ale ponownie nie znaczy, że za taką samą cenę jak cena pierwotna. Otóż udało nam się wykorzystać pewnego rodzaju sytuację handlową, która powstała w Chinach na początku 2017 roku, gdzie rząd chiński postanowił zamknąć dużą część stoczni i de facto dokonał tego, zwalniając 5 milionów ludzi. No w Chinach 5 milionów ludzi to nie jest może dużo, tak? Niemniej jednak, jeżeli chodzi o przemysł stoczniowy, to jest dużo. W związku z czym niektóre ze stoczni, a w szczególności te nasze, postanowiły się ratować przy naszej pomocy. Otóż my zaoferowaliśmy niższe ceny za te statki niż pierwotnie wynegocjowane i zażądaliśmy zarachowania w cenie statku uprzednio zapłaconej zaliczki.
Do tego, Wódku, panie ministrze, powrócimy za chwilę. Chciałbym odebrać telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Chrzcielnica.
Teraz i zawsze.
Tadeusz Rydzyk, bardzo serdecznie pozdrawiam i cieszę się, że pan minister jest z nami tak dzisiaj. Przede wszystkim gratuluję panu pierwsze, że pan się nie poddał. Ja pamiętam czas, jak pan za pierwszych rządów PiS-u uratował PZM. On już miał być sprzedany, miał to tak, właściwie to upadał. Później PZM chcieli sprzedać za czasów Tuska. Tak, to było coś niesamowitego. Pan po prostu za pierwszym razem podniósł ten PZM. On zaczął się rozwijać pięknie i tak dalej. No i wtedy no były takie siły, które no, stanęły przeciwko panu i no, w każdym razie no, stało się źle. Odsunęli pana. Pozbawili możliwości rozwoju PZM-u. I teraz znowuż to samo, to co ojciec już wspomniał, prawda, już statki gdzieś tam porzucane, czy no ojciec Piotr zna się lepiej na tych sprawach, także on ewentualnie dopowie, ale znowuż pan drugi raz ratuje PZM, Polską Żeglugę Morską, i ona się rozwija, tylko po prostu gratuluję panu tej determinacji, ale równocześnie tych darów, które Pan Bóg panu dał. To trzeba być naprawdę specem. Trzeba być oczywiście, mieć osobowość, żeby być uczciwym, żyć w prawdzie. No i to jest też wyraz miłości do ojczyzny, prawda? To jest tak powinni uczciwi ludzie postępować. No, oby, to jest jeden taki przykład, ile można dobra zrobić, można podźwignąć Polskę i mamy iluś takich ludzi w Polsce i razem powinniśmy dla naszej polskiej rodziny robić wszystko, bo tylko wtedy będą się liczyć w świecie z nami, gdy będziemy silni. Ze słabymi się nie liczą. Z biednymi się nie liczą. A my w tej chwili w Polsce jesteśmy jak po jakiejś, po jakimś zniszczeniu ogromnym i trzeba to robić. Jeszcze raz wielkie dzięki. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, bardzo dziękujemy. Bardzo proszę, panie ministrze.
Ja myślę, że chyba nie zasłużyłem na aż takie wyrazy uznania, bo no ja w zasadzie wykonuję swój zawód, więc no tak to wygląda. Mówiliśmy o Banderze, mówiliśmy o stoczniach chińskich, tak, w których zostały porzucone statki. Więc no jakby wykorzystując tego typu sytuację, wiedząc, że ona taka jest, to prawda, że się trzeba znać, tak, to znaczy interesować się przynajmniej, co się dzieje na świecie. Udało nam się te statki odebrać po cenie niższej niż pierwotnie zamówione, z zarachowaniem zaliczki, troszkę później, ale w zasadzie, no cóż to przeszkadza. Może i lepiej, że trochę później, bo przeczekaliśmy ten bardzo zły rynek. No i te statki pływają, są na wodzie, tak, wożą ładunki. Ja powinienem w tym roku jeszcze odebrać 4 statki. 2 to tak na 100%, a jeszcze 2 na 99%. Ale proszę zauważyć, co się dzieje. Jak im więcej odbieram statków, to na przykład związki zawodowe mówią, proszę nie odbierać statku, tylko te pieniądze, co kosztuje ten statek, nam rozdać. No, przepraszam, powiem z tego miejsca. Ludzie, zastanówcie się. Rolnik, jak wyprowadza krowę z obory do rzeźni, to ją wyprowadza raz. To się nie rozwija, tak? Jeżeli to jest sytuacja podobna, bo no może na statkach tego nie widać, że są robotnicy na hali produkcyjnej, każdy przy jakiejś obrabiarce, przyjeżdża transport, znowu obrabiarka. Oni mówią, nie, właściciel ma tę obrabiarkę oddać, a nam rozdać pieniądze, żeby nam było fajniej. Taka choroba społeczna, która prawdopodobnie jest jakimś powikłaniem chorobowym tych 8 lat Platformy, tak? Ona występuje, więc ja mam tego typu problemy, może one wcale nie są śmieszne, tak? Bo one powodują jakieś takie społeczne dysonanse, niezadowolenia, tak? A przecież pracuje prawie 3000 ludzi, zarabiają godziwe pieniądze, mają godną pracę, to są pieniądze, które się płaci marynarzom na całym świecie. Oczywiście wzrost poziomu życia i poziomu wynagrodzeń plus programy socjalne, które wprowadził obecny rząd i 500+, i plus mieszkanie, tak, powoduje to, że ta praca na morzu staje się coraz mniej atrakcyjna. Coraz mniej atrakcyjna, bo jeżeli dzisiaj marynarz zarabia podobnie do tego, co może zarobić, powiedzmy, na lądzie jako mechanik, tak, no to ponoszenie dodatkowego trudu pracy na morzu, na statku, zaczyna mu doskwierać, tak? Ale ja też więcej nie zapłacę, ponieważ moja pensja, którą ja płacę, jest pensją międzynarodową. Natomiast 5, 10, 15, 20 lat temu, proszę zauważyć, jaki bonus od przedsiębiorstwa mieli ci ludzie, którzy do dzisiaj są. Bo wtedy wówczas też to była pensja międzynarodowa, a w Polsce nie były pensje międzynarodowe. O nie, dochodziliśmy do pensji i jeszcze nam jest kawałek. Do pensji międzynarodowych przez 20 kilka lat. Więc z tym się też kojarzy, prawda, odbieranie statków. Nie wszyscy są zadowoleni. Najbardziej jest niezadowolona oczywiście konkurencja. Bardzo jest niezadowolona również ta część tych członków byłego nierządu, tak, który tu był w naszym państwie. No i są różnego rodzaju tego typu naciski, jak to mówię, w stoczniach, tak? Pozbawić wiary w sukces. Pozbawić wiary w sukces, wtedy na pewno się nic się nie zadzieje. Tak? No natomiast no, my tam robimy to, co do nas należy. Mamy do tego podręczniki, książki, nauczyliśmy się tego, mamy swoje doświadczenie, nawet wieloletnie, tak? No i posuwamy się do przodu. Flota jest bardzo ważna. Flota jest bardzo ważna. Brak floty to jest de facto upadek ekonomiczny państwa.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże. Kłaniam się, Zbigniew Wysocki.
Witamy, panie Zbigniewie.
Kłaniam się ojcu prowadzącemu, ojcu Piotrowi. No i bardzo się cieszę, że widzę Pawła Brzezińskiego, który ma bardzo dużo do powiedzenia w tych sprawach żeglugowych i jego wyniki już zostały troszkę powiedziane w audycji, co mnie bardzo cieszy. Ale mnie osobiście bardzo cieszy podjęcie tego tematu. To jest temat niesamowicie ważny i w tej chwili są takie czasy, że może być z ważnego przestawiony na praktykowany bardzo dobrze i z ogromnym skutkiem dla nas. Także bardzo się spodziewam, że będzie poszerzony dalej, nie tylko przez tą jedną audycję, a może tak bezpośrednio w jakimś takim malusieńkim komentarzu do tego, co prezes Paweł mówił o tym, to przecież jeżeli mówimy o polskiej banderze, to jest tak ważny temat, tak temat wrażliwy i oczekiwany przez wszystkich Polaków, patriotów, to przecież na to, żeby podnieść banderę, trzeba mieć najpierw statek. Na to, żeby podnieść banderę, trzeba mieć najpierw swoich marynarzy. Wobec tego, jeżeli armatorzy prowadzą politykę, która będzie prowadziła z kolei dalej do zatrudnienia i możliwości zatrudnienia polskich marynarzy, to w takim razie będzie się też mogła rozwijać żegluga, a bez statków i bez naszych marynarzy, no to kto ma podnosić tą banderę, jeżeli będziemy musieli wyprzedać polskie statki ze względu na obciążenia kosztowe firm i armatorów. Ja nie chcę przedłużać, bo audycja jest krótka, wielu będzie chciało się odezwać, ale bardzo się cieszę. Dziękuję serdecznie telewizji Trwam za to, że audycja jest i mam nadzieję, że będzie to poszerzone nawet w innym gronie, bo bardzo wielu ludzi jest znających się na rzeczy i chętnie by chcieli zabrać głos publicznie. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem przestaję, bo szkoda czasu.
Bóg zapłać. Pan Zbigniew Wysocki, Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Bardzo proszę, panie ministrze.
Ja sobie przygotowałem taki nawet krótki materiał, żeby powiedzieć, że brak narodowej bandery na polskich statkach nie dotyka tylko Polski. To dotyka wszystkich państw europejskich. No nie tylko, ale w Europie jest to bardzo, że tak powiem, widoczne. Poza dwoma wyjątkami. Są dwa wyjątki w Europie, które się nazywają Dania i Norwegia, które w swoim systemie prawnym utworzyły takie, nazwijmy to, wyspy szczęśliwe, tak? Czyli armatorzy, którzy wchodzą, a flaga nie różni się niczym, tak? Nadal jest to biały krzyż na czerwonym, czyli tam, tak jak flaga norweska, tak? Nie różni się niczym, natomiast to zupełnie inne uwarunkowania prawne. Norwegia jest w ogóle poza Unią, natomiast stara się stosować przepisy unijne. Dania jest w Unii i zastosowała ten sam przepis. Otóż, proszę bardzo, takie przykładowe dane. Niemcy, nasz sąsiad, tak, pod niemiecką banderą mają 9% swoich statków. 9%. Te 9% oznacza, 90% z tych 9% to są statki, które się poruszają pomiędzy portami niemieckimi. Czyli i też statki, które są statkami pomocniczymi na przykład do budów platform, do kładzenia rurociągów, tak, ostatnio modny temat, holownikami i tak dalej. Ale Niemcy mają 9%, tak? Wielka Brytania ma pod swoją banderą podobną ilość, 10%, tak? Statków jest pod banderą brytyjską. Malta, prawda? No, Malta i Cypr to są kraje, które oferują, my pływamy też pod tymi banderami, tak? One oferują dobre warunki uprawiania żeglugi z tego względu, że otrzymały w momencie wejścia do Unii, otrzymały okres przejściowy, tak? My żeśmy tego okresu przejściowego nie otrzymali na nic. Poczynając od żeglugi, kończąc na stalowniach, tak, na kopalniach. No, można powiedzieć tak, że mniej więcej udział statków, które są w posiadaniu obywateli bądź przedsiębiorstw z danego państwa, pod banderą tego państwa nie przekracza 10%. I w Polsce jest podobnie, bo nie jest tak, że nie ma statków pod polską banderą. Są, tak? Tylko nie są to statki, które są używane do transportu towarów między obcymi portami, czyli całkiem poza Polską. Tak? My musimy mieć podobne warunki. To jest cały konglomerat spraw. Otóż mówi się, ja słyszę ciągle, przywróćmy polską banderę. Ale ja chciałem powiedzieć, że żaden ze statków, które są w własności PŻM-u, ASI-61, nigdy polskiej bandery nie miał. Te statki już urodziły się, czy zostały wybudowane od razu pod obcą banderą. Dlaczego tak się dzieje? No, przecież ja bym tak nie chciał. Nikt by tak nie chciał, prawda? Natomiast chce tak bank, bo my statku nie jesteśmy w stanie kupić po prostu za własną gotówkę. Jeżeli idziemy do stoczni, to jest to podobne budowa statku do budowy deweloperki mieszkaniowej, czyli zaliczkujemy, tak, bank od razu ma hipotekę na tym obiekcie w budowie, na statku też. I bank, również polskie banki, mówi, nie, chwileczkę, no polskie prawo, zresztą europejskie, jest takie, że jeżeli ty nie zapłacisz ZUS-owi, to on ma pierwszeństwo przed bankiem. Jeżeli ty nie zapłacisz pracownikowi, to on ma pierwszeństwo przed bankiem. Jeżeli ty nie zapłacisz podatku do Skarbu Państwa, to on ma pierwszeństwo przed bankiem. To ja ci takiego statku nie sfinansuję. Bo ja chcę mieć pierwszeństwo, to są moje pieniądze, tak? To są międzynarodowe banki. On mówi, proszę bardzo, wybierz sobie któryś z bander, które nie dają nikomu uprzywilejowanych praw hipotecznych. I ten statek zaczyna tak powstawać, tak? I to są, wszyscy mamy ten sam problem, tak? No, wszyscy Europejczycy, tak? Następnie ten statek wychodzi w morze, tak? No i zaczyna się, tak? Statek polski to terytorium Polski, tak? Statek niemiecki to terytorium Niemiec i tak dalej, i tak dalej. Czyli całe prawo, a w Polsce jest to szczególnie, bo na przykład statek angielski już nie jest terytorium Anglii. On jest, w momencie, kiedy jest w Anglii, jest terytorium angielskim. Natomiast jak jest w morzu, to jest terytorium międzynarodowym, a jak przypływa do portu, jest terytorium, w którym jest prawo tego państwa obowiązuje. Natomiast zgodnie z naszym prawem i generalnie prawem tym kontynentalnym, bo Anglia nie jest kontynentem, jest wyspą, jest tak, że jest to terytorium danego kraju. Czyli obowiązują wszystkie przepisy, włącznie z tym, że naprawdę gdyby zechciała Państwowa Inspekcja Pracy na środku oceanu mi zlądować na statek, to musiałby mi to umożliwić. Albo sanepid wpaść do kuchni gdzieś na przykład w Cieśninie Malakka. Czy aby na pewno ten kotlet jest świeży. Może mówię śmiesznie, tak? Ale to są takie problemy, z którymi my moglibyśmy mieć do czynienia. A gdyby taki statek przyszedł do Polski? No powiedzmy, że przyszedł do Polski. No jakie inspekcje? Ach, jedna za drugą, tak? To było zresztą powodem zdjęcia bandery z ostatniego polskiego statku. Mi jest bardzo przykro, tak? Że się tak stało, ale to jest jak gdyby moje przeżycie osobiste. I nas wszystkich w tej branży. Natomiast my, czy ja PŻTM, tak, my PŻTM, my musimy dać jeść ludziom, 3000 ludzi. My sobie nie możemy pozwolić na to, że statek będzie stał w porcie, bo jedna panią z drugą panią stwierdziły, że kran w kuchni się obluzował i zamknęły nam statek, bo to tak się kończy, tak? Bo muszą przecież przyjść na kontrolę sprawdzającą. Poza tym jest jeszcze taki element. Statek, który ma państwowość, tak, taką czy inną, on podlega regułom danego państwa. Tak jak mówiłem, ale to są też przepisy dotyczące techniki na tym statku i przepisy dotyczące ludzi na tym statku. W związku z czym, jeżeli mi przyjeżdża marynarz gdzieś jest na statek, prawda, w dalekim kraju, to on musi mieć certyfikaty. Bo żeby być marynarzem, trzeba mieć cały pęczek tych certyfikatów, tak? I one muszą być wydawane przez administrację morską. Przecież my żeśmy zlikwidowali administrację morską. Kiedyś, 30 lat temu, był tak zwany zawód czy stanowisko konsula morskiego. Otóż we wszystkich państwach, które były z dostępem do morza, istniała osoba, która była konsulem morskim, która robiła te pieczątki, tak? Walidowała, jak to się modnie mówi, papiery marynarza, papiery części zamiennych i tak dalej, bo to wszystko musi być certyfikowane. Dzisiaj tego nie ma. Administracja morska, taka w tym ujęciu, no w Polsce nie istnieje. Zresztą nie mają jej też inne państwa europejskie. No kto ma to? Kto ma? Ten, kto ma w swojej rejestrze bardzo dużo statków. Jest go na to stać wtedy, tak? Czyli ma Panama, Liberia, Bahama, i tak dalej, i tak dalej. Cypr, Malta, tak? Te państwa to posiadają. Czyli uniemożliwienie de facto eksploatacji statku, a my musimy z tego żyć. No to jest nasz problem. My musimy z tego żyć.
Aktualna sytuacja w żegludze międzynarodowej, druga część w Radiu Maryja. Bardzo gorąco dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję słuchaczom Radia Maryja, widzom telewizji TRFAM. Gościem rozmów niedokończonych był pan Paweł Brzezicki, komisaryczny zarządca Polskiej Żeglugi Morskiej, wiceprzewodniczący Konwentu Morskiego, były wiceminister gospodarki morskiej żeglugi śródlądowej. Bardzo gorąco dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Bóg zapłać również wszystkim widzom i słuchaczom.